Campus. Campus.
Reporter, korespondent wojenny, autor książek, dziennikarz polityki, zdobywca chyba wszystkich możliwych nagród dziennikarskich, Paweł Reszka, lat prawie 55, w naszym studiu.
Siemanko. Dzień dobry, dzień dobry.
Na szczęście radia jest na parterze, jakoś dotarłem.
Ale właśnie, przejrzeliśmy studio dzisiaj właśnie, no, na twoje przejście.
Kilka schodków trzeba było pokonać.
Dobra, a wracam z chodzikiem. Dzięki.
Słuchajcie, drodzy słuchacze, w ogóle nasz numer telefonu jest jak najbardziej dostępny, jeśli mielibyście jakieś pytanie do naszego gościa, ale to pierwsze pytanie pozwolimy zadać sobie my. Wiesz, korespondent wojenny, to zwłaszcza w ostatnim czasie, to jest takie hasło, które budzi ogromną wyobraźnię. I czytając twoje historie, ale też czytając inne reportaże, niekoniecznie wojenne, które wyprodukowałeś, można odnieść wrażenie, że dosyć często jesteś w niebezpiecznych sytuacjach, albo są sytuacje, w których ludzie mogą być niezadowoleni, czytając rzeczy, które piszesz po prostu. I kiedy ostatni raz byłeś w takiej sytuacji w swojej pracy, kiedy tak naprawdę obawiałeś się o siebie, o swój byt, o swoje życie?
To praca w takich warunkach, kiedy strzelają, zawsze jest obarczona ryzykiem, że mogą cię trafić. Ja od jakiegoś czasu pracuję w takich warunkach, no ale wiesz, no tak, oczywiście to jest niebezpieczne. Masz hełm, masz kamizelkę kuloodporną, którą powinieneś nosić, raz nosisz, raz nie, ale tak też na spokojnie, jak popatrzysz sobie, wiesz, na taką średnią statystyczną. No, wróciłem z Chersonia, który jest codziennie ostrzeliwany. Żyje tam 70 tysięcy osób ciągle. Nie wiem, jak oni żyją, gdzie oni żyją, to znaczy wiem, bo trochę z nimi mieszkałem. Nie widać ich na ulicach. No ale nie ginie tak, wiesz, po 1000 osób dziennie. Ginie jedna osoba tygodniowo, dwie osoby tygodniowo, więc to też nie jest tak, że jak wyjdziesz na ulicę w Chersoniu, to musisz koniecznie zginąć. No ale oczywiście ryzyko jest. Tylko ja zawsze mówię, że my mamy kamizelki, mamy hełmy, mamy paszporty, mamy kasę, mamy akredytacje dziennikarskie, a ci ludzie, którzy tam mieszkają, no w zasadzie nie mają nic. Dla nich to jest codzienność. My próbujemy opisywać ich historię, ale ciągle jesteśmy tam gośćmi. Oni są jakby najważniejsi. To, że my ponosimy ryzyko, reporterzy, no to jest wpisane w nasz zawód. To jest, dramatyczne jest to, że ci ludzie nagle, wiesz, normalny nauczyciel, który chodzi do pracy, student, który chodzi na zajęcia, nagle ich życie całe jest, wiesz, zniszczone, rozwalone, nagle idziesz, wiesz, w jedną stronę jedziesz, ulicą wszystko jest w porządku, piękna wiosna, wracasz, jest dziura w ziemi, krew, odłamki szkła, bo spadł pocisk.
No i ty tam przyjeżdżasz. Jest sytuacja, jest wojna. Mhm. I co się robi w takiej sytuacji? Bo wyobraźmy sobie, że ja albo Kamil, albo ktoś z naszych słuchaczy ma gdzieś pojechać. No, można by pomyśleć, no jedzie się i się opisuje, no ale trzeba opisać konkretnego człowieka, konkretne sytuacje. W jaki sposób ty szukasz tych historii?
Tak. Naprawdę to możesz... Wojna jest czymś takim intensywnym, że prawdę mówiąc to nie musisz nic robić. Możesz sobie usiąść na ławce i te historie do ciebie przyjdą.
A ludzie chcą rozmawiać z dziennikarzami?
I tak, i nie. Najczęściej chcą, bo przeżywają takie traumy, że chcieliby o nich opowiedzieć. To też jest jakaś taka terapia. Ja na przykład opisywałem, byłem tuż po ataku na szkołę w Biesłanie, gdzie zginęło bardzo dużo dzieci. Rozmawiałem z nauczycielką, która straciła bardzo dużo swoich uczniów. I ona była w takim stanie psychicznym, że do końca nie wiedziała, co się dzieje. Myślałem sobie, że może lepiej odpuścić. Pomyślałem sobie, że jak będę widział, że jest bardzo źle, to przestanę z nią rozmawiać. Nie jest warta jej cierpienia mojego reportażu. Nagle ona zaczęła płakać, pokazywać mi zdjęcia tych uczniów. Ja mówię, chciałem przerwać, ale zrozumiałem, że to jest dla niej terapeutyczne, że ona musiała to komuś opowiedzieć, a teraz, wiesz, znalazła taki powód. Kurczę, muszę to powiedzieć, bo przyjechał facet z zagranicy, żeby wszyscy na świecie wiedzieli, co się stało z moimi uczniami. I prawdę mówiąc, ta rozmowa, nie chcę powiedzieć, że ją uleczyła, ale ewidentnie jej pomogło. To znaczy, kiedy przyszedłem do tego mieszkania, to była inna osoba, a kiedy wychodziłem, była zupełnie inną kobietą.
A zdarzały ci się momenty frustracji? Nie mówię takiej frustracji, że nie mogłeś znaleźć tej historii, bo sam mówisz, że historie leżą na każdym kroku, ale kiedy, nie wiem, na przykład byłeś pośrodku po prostu niczego, do domu daleko, ciemno, zimno i ty nie wiesz, co ze sobą począć.
Czasami tak się zdarza i to rzeczywiście wtedy mówisz, o rany, gdzie ja jestem?
I co się robi w takiej sytuacji? Jakbyś mógł taką przykładową historię przytoczyć i powiedzieć, w jaki sposób znajduje się rozwiązanie?
Rozwiązanie zawsze musisz znaleźć, zawsze je znajdowałem. Ostatnio wracałem z jakiegoś reportażu, widziałem, że już mam mało paliwa, jakieś dziwne lampki mi się w Land Roverze zapalają i była godzina policyjna. Godzina policyjna w Ukrainie, szczególnie we wschodniej Ukrainie, to jest bardzo poważna sprawa. My mamy takie akredytacje, które teoretycznie pozwalają nam po godzinie policyjnej pracować, ale nie słyszałem, żeby ktoś z nich korzystał, a przynajmniej nikt nie korzysta z nich chętnie.
Rozumiem, że jak stajesz przed człowiekiem z karabinem, który jakby walczy o swój kraj i dla niego to jest sprawa życia i śmierci, to jakby średnio go obchodzi, czy ty masz specjalną akredytację, która ci pozwala być
jedziesz po... ciemną drogą, na światłach takich, wiesz, pozycyjnych, bo są ostrzały i nagle przed tobą wyrasta blokpost, o którym nie wiedziałeś.
Czyli taki punkt kontrolny.
Taki punkt, tak. Taka barykada na drodze, wychodzi facet i facet jest przestraszony, bo tutaj nie powinno być żadnego samochodu, już na pewno nie powinno być samochodu, którego on nie zna. No ale to, wiesz, też można łatwo na przykład drogę pomylić, bo zawsze oczywiście ta cała administracja, biurokracja wojskowa robi wszystko, żebyś nie dostał się tam, gdzie powinieneś się dostać. No, a ty robisz wszystko, żeby ominąć te zakazy. Kiedyś mieliśmy z kolegą takich znajomych czołgistów, którzy byli rzeczywiście bardzo blisko pierwszej linii i to byli nasi koledzy, więc ktoś tam zawsze ich podrzucał. W końcu ktoś nas nie mógł tam zawieźć. Powiedzieli, no chłopaki, drogę znacie? No to sobie tam jedźcie. No więc my jedziemy tym moim Land Roverkiem, tak pewnie, Land Roverek pomalowany na zielono, uśmiechamy się do wszystkich, żeby nas nie zatrzymali na drodze. Potem widzimy, że tych posterunków jest coraz mniej, ta droga jest coraz bardziej pusta. Jacyś goście w dziwnych mundurach wyskakują, tak patrzą, w którą stronę my jedziemy. Patrzę na swojego kolegę, mówię, wiesz, teraz to chyba nie była ta droga. Chyba skręciliśmy prosto na Moskwę. I rzeczywiście zatrzymaliśmy się kilkaset metrów od w zasadzie linii styku. Zrozumieliśmy, że jesteśmy zupełnie nie tam, zawróciliśmy i no udało nam się jakoś tak wyjechać, ale rzeczywiście było blisko. No, takich sytuacji jest dużo, ale jak mówię, dla nas to są takie opowieści, które po jakimś czasie można wesoło przekazywać radiosłuchaczom, ale realnie to się tam dzieje, no i ci ludzie, ci nasi bohaterowie, ja jestem tutaj, a oni ciągle są w Chersoniu, ciągle są w Kijowie, na Kijów zawsze teraz spadły bomby, więc to jest, no realnie opowiadamy o takich trudnych, dramatycznych historiach.
Mamy pytanie od słuchacza, które moglibyśmy skomentować lub na nie odpowiedzieć. Zacytuję je w całości od słuchacza Szymona. Przyjmując, że każda ze stron konfliktu prowadzi swoją propagandę w mniej lub bardziej udany sposób, jak to wpływa na przekaz, który może nasz gość opowiedzieć?
No, wpływa to na przekaz tak, że ja na przykład teraz już nie mogę od drugiej strony wjechać, od strony rosyjskiej. Prawdopodobnie czekałoby mnie tam więzienie, znaleźliby coś na mnie. Zresztą widać, że niektórzy dziennikarze, którzy tam próbują pracować, są oskarżani po prostu o szpiegostwo i tak naprawdę są zakładnikami Rosji. Więc to tak wpływa. Niektóre konflikty dawało się relacjonować jeszcze z dwóch stron. Ten konflikt można relacjonować z jednej strony, czyli tak naprawdę jak chcę porozmawiać z żołnierzami, rosyjskim, to mogę znaleźć go tylko w jakimś obozie jenieckim. Nie? Mm-hmm. To mnie ogranicza. Poza tym oczywiście propaganda jest wszechobecna, ale też od tego mamy doświadczenie dziennikarskie. Też każdy ma oczy, uszy, widzi, żeby się tej propagandzie nie poddawać, żeby opowiadać prawdziwe historie. Propaganda to jest czymś naturalnym w czasie wojny, a praca dziennikarska jest taka, polega na tym też, żeby tę propagandę od realności oddzielać, tak? To znaczy jak widzę, wiesz, to też nie jest tak, że jesteś w okopie na pierwszej linii, że żołnierze ci okłamują. Nie, kurczę, nie okłamują cię, mówią, stary, ale wiesz, jest wszystko fajnie, tyle że my nie mamy czym strzelać. Pokazują ci, z czego oni strzelają, co to jest. No to takie ruskie. No ale fajne, niefajne, no wiesz co, już chyba troszeczkę termin ważności w sukańczu. I co, używacie? No, nie mamy wyjścia, wiesz, no, ale jakoś próbujemy. Prawdopodobnie dowódca ich nie byłby zadowolony, że taki przekaz idzie. No ale taki przekaz jest, wiesz, przekazy o tym, że wojna to są dezercje, to jest tchórzostwo. To wszystko jest w tej wojnie. Nie jest tak, że jedni są biali, drudzy są czarni. No, wojna to jest jedna wielka szarość, natomiast akurat tutaj ja nie mam wątpliwości, kto ma rację, kto nie. No, jedni bronią swojej ojczyzny, a drudzy po prostu są tam, żeby zarabiać pieniądze, żeby rozbudowywać imperium.
I mamy kolejne pytanie od kolejnego słuchacza, który ma tak samo na imię jak słuchacz poprzedni, czyli Szymon, ale to inny słuchacz, zapewniam. Jak bardzo zmieniła się praca korespondenta wojennego od czasów pracy między innymi Waldemara Milewicza, którego uwielbiałem oglądać w TVP. Pozdrawia Szymon właśnie.
Zmieniła się tak, że teraz w zasadzie masz... Możesz się łączyć, masz dostęp do informacji wszędzie. Ja pamiętam, zresztą ze Świętej Pamięci Bartkiem Milowiczem od czasu do czasu pracowaliśmy w jednych miejscach. No jakby sens pracy się nie zmienił, bo musisz...
A czy są potrzebni reporterzy, w sensie korespondenci wojenni, skoro teraz każdy ma telefon w kieszeni i może zrobić świetne zdjęcia, świetny film i zrelacjonować, co się u niego dzieje, to po co ryzykować życie, skoro jakby każdy
skoro
może być korespondentem?
Skoro dostęp do informacji jest tak bardzo szeroki aktualnie.
Pytanie często dostaję i jeżeli komuś wystarczają filmiki w Telegramie czy tam na YouTubie kręcone przez żołnierzy, to prawdopodobnie nie jesteśmy potrzebni. No ale jeżeli ktoś by chciał wiedzieć coś więcej, szerzej, inaczej, może bardziej obiektywnie, bezstronnie, to wtedy jesteśmy potrzebni. No rynek wszystko zweryfikuje. Zobaczymy, czy te teksty się będą czytały, czy nasze opowieści będą się klikały. Na razie nie jest źle. Wiesz, no to też jest różnica. Nie wiesz, kto ci podaje to, nie wiesz ten film, nie wiesz, gdzie to jest zrobione. A tutaj masz człowieka, który realnie znasz go z imienia i z nazwiska. Tak naprawdę, jeżeli nakłamie, to ryzykuje całą swoją karierę, tak? Tam ci ludzie są anonimowi. Nie wiadomo, dla kogo pracują, więc to też jest pod znakiem zapytania. Natomiast no, to też się zmieniło, że w zasadzie każdy ma komórkę i nie ma takiego czegoś, że jesteś w ekskluzywnym miejscu, no bo te zdjęcia są lepsze albo gorsze, tak? No ale jak jesteś, to przynajmniej masz szansę, żeby to pokazać w sposób, powiedziałbym, niezwykły, ponieważ jesteś profesjonalistą. Ja powiem tylko na przykład, że Wojtek Grzędziński, który jest tym, dostał WordPress Photo, nasz kolega fotoreporter za wojnę w Gruzji w 2008 roku, którą zresztą razem relacjonowaliśmy. Teraz jest nominowany też do WordPress Photo za zdjęcie z Ukrainy. No on tam jest ciągle, robi niesamowite rzeczy, ale też na przykład w Kramatorsku był w pizzerii Ryja, w którą uderzyła rakieta, tak? Więc blok betonowy zatrzymał się tuż koło jego głowy. Wojtek wygrzewał się spod tych gruzów i ja mówię, co zacząłeś robić? No zdjęcia zacząłem robić. Ale po co? Nie wiem. Miałem aparat, to robiłem zdjęcia. No więc to jest, wiesz, niesamowite. I jedno z tych zdjęć prawdopodobnie też dostanie nagrodę. To jest gigantyczne. Czy z całym szacunkiem do mediów społecznościowych, do ludzi, którzy tam są. Każdy ma prawo być dziennikarzem. To nie jest tak, że musisz skończyć jakieś studia albo mieć jakieś papiery. Chcesz to relacjonować, to relacjonuj. Ale też z wielkim szacunkiem do moich kolegów, którzy tam jeżdżą często za własną kasę, ryzykują, żeby zrobić to też na takim, no powiedziałbym, z punktu widzenia takiego profesjonalnego, mówię o zdjęciach, jak najlepszy sposób.
A czy człowiek jest w stanie w ogóle w jakikolwiek sposób się przygotować na takie przeżycia traumatyczne? Pytam w kontekście też na przykład twoich historii, które opisywałeś spod kijowskiej Buczy i tego, co tam zobaczyłeś. Czy da się wykształcić siebie jako reportera, dziennikarza, żeby pojechać w takie miejsce i pracować tam i jednocześnie samemu jakoś nie wyjść poszkodowanym
z takiej
historii?
Ja jeszcze dopowiem, czy pojawia się po pewnym czasie taka jakaś zawodowa znieczulica?
Właśnie.
Panowie, no powiem wam tak. To też nie jest tak trudno z tego punktu widzenia, że żeby dobrze pracować w takim miejscu, to musisz mieć bardzo ściśle określony rytm dnia. To znaczy, wstajesz bardzo wcześnie rano, przeważnie dnie są krótkie, są godziny policyjne, nie ma jedzenia, nie ma gdzie spać, jest mnóstwo problemów logistycznych, musisz dotrzeć na miejsce, co często jest problemem, dotrzeć do ludzi, przeprowadzić ileś tam rozmów ze straumatyzowanymi osobami, popatrzeć, pooglądać zabitych, porozmawiać z rannymi, z lekarzami, bo bardzo dużo się dzieje, potem musisz to ubrać w słowa, musisz znaleźć sposób, żeby to przesłać, potem musisz coś zjeść, musisz się czegoś napić, bo padniesz, potem musisz znaleźć miejsce, żeby się przespać. Prawdopodobnie musisz uporządkować notatki, pójść spać, żeby o 6 czy o 5 rano się znowu obudzić i znowu ruszyć
do
pracy.
Nie ma czasu na rozkminianie.
Nie ma czasu na rozkminianie, co ci trzyma tak jakby, wiesz, w pionie. Czy pojawia się jakaś znieczulica? Myślę, że niektóre rzeczy, wokół niektórych rzeczy Nie to, że przechodzi się obojętnie. Po prostu domyślasz się, co się za chwilę będzie działo. Nie, no, i to opisujesz
absolutnie
to.
Nie uważam, że to coś negatywnego. To po prostu nie, to może
pytanie,
przychodzić...
Dobre pytanie i tak, staram się, wiesz, że udzielać odpowiedzi. Nie nazwałbym tego znieczulicą ani przyzwyczajeniem, ale jest coś takiego, że wiesz, co się zdarzy. Niektóre rzeczy cię po prostu nie ruszają. Kiedyś pytaliście o jakieś takie trudne sytuacje. Mi się przypomniało właśnie, jak w ogarniętej wojną Rwandzie w Kigali zepsuł mi się w środku miasta, byłem z kolegą samochód, taka pożyczona Toyota. Jakieś kontrolki się zapaliły i ja tak sobie pomyślałem, rany, tutaj strzelają, biegają, zabijają się, ta Toyota, ja nie wiem do końca, gdzie jestem. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jak z tego wyjdę, to już do końca życia na pewno nic mi się stanie, wyjdę z każdej sytuacji. No oczywiście pomachałem, zatrzymał się, ktoś dociągnął do warsztatu, bo jeden warsztat działał, wszystko skończyło się idealnie. Czyli nie warto upadać na duchu, nie powiem, że zawsze, ale bardzo często z takich trudnych sytuacji jest wyjście, czasami znajduje się samo. Też trzeba być jasne przygotowanym, nie? Czym więcej wiesz, czym więcej masz jakieś tam notatki, wiesz, porobione. Kolega taki jest, zelik polskiego dziennikarstwa, Jurek Haszczyński, szef działu zagranicznego Rzeczpospolitej, genialny facet. On jak jedzie w teren, to on, jak widziałem jego notys, to on ma tam wszystko, mapy, jakieś rysunki. No, książka przed wyjazdem w teren, jest genialnie przygotowany. Zelik na niego mówią dlatego, że do jakiego kraju nie pojedzie, to przypomina mieszkańca tego kraju. Jest jak Rosjanin, w Gruzji jak Gruzin. Jak była rewolucja w Egipcie, to wszyscy dziennikarze się bali tam wychodzić, bo tłum nie bardzo reagował dobrze na korespondentów zagranicznych. Wszyscy siedzieli w hotelu i patrzyli, jak Jurek Haszczyński grzeje przez wszystkie barykady. A on chodził sobie z siateczką taką plastikową, gdzie miał warzywa, pory, jakieś tam selery, buraki. Dawał miejsce. Genialnie mu to wychodziło.
A co by powiedział Paweł Reszka z 2024, 20-letniemu Pawłowi Reszce, który myśli sobie, kurczę, super by było być reporterem.
Powiedział mu, stary, jak dorośniesz, będziesz mną.
A nie. Bez takich. Proszę bardzo, jesteśmy Radiem Akademickim. Mogą nas słuchać ludzie, którzy znają ludzi, albo ci sami ludzie, którzy marzą o karierach dziennikarskich. Takie twoje trzy złote rady.
Ja wam powiem, mam taką jedną fajną złotą radę, bo kiedyś jak byłem troszeczkę młodszy, to mnie nosiło bardzo mocno po świecie. Jak wyjeżdżałem w takie dziwne dla mnie miejsca, w których nigdy nie byłem, nie wiem, na Wybrzeże Kości Słoniowej, do Gany, starałem się brać jakąś książkę ze sobą, która mi pomoże. I nauczyłem się, że takie przewodniki Lonely Planet, które pisali podróżnicy, takie stare, nie wiem, czy one jeszcze istnieją, ale tam było napisane, wiesz, w tym hotelu oszukują, tam nie idź, takie bardzo proste rady. I tam była taka maksyma, którą zapamiętałem na zawsze i towarzyszy mi. Jeżeli chcesz dokądś wyjechać, zrobić coś, ale wiesz, nie masz na to pieniędzy, musisz iść do pracy, masz jakieś zobowiązania rodzinne, po prostu jedź.
Paweł Reszka jest naszym gościem, który wydał ostatnio książkę Stolik z widokiem na Kreml. Dla mnie to jest trochę, ja tak to odczytuję jako takie pożegnanie, mam wrażenie, z Rosją. Docierają do nas różne sygnały. Teraz Putin wygrał kolejne pseudowybory w Rosji. Że na froncie ukraińskim nie jest najlepiej. Że Ameryka nie przesyła kasy Ukraińcom po to, żeby mieli się czym bić. Jakie jest twoje spojrzenie na to wszystko? Ponieważ jakby wiele tych takich też często negatywnych spostrzeżeń i myśli do nas dociera. Ty tam jeździsz, ty to wszystko obserwujesz na bieżąco. Jak ty na to patrzysz? Będzie dobrze?
Będzie dobrze, oczywiście. chociaż nie wiem kiedy. Sytuacja na froncie jest rzeczywiście trudna. Amunicji jest mało. Są problemy z mobilizacją. Rosja jest bardzo rozpędzona. Wydaje mi się, że Putinowi się teraz nawet, szczerze mówiąc, nie opłaca tej wojny kończyć. Ma tylu ludzi pod bronią. Gospodarka urosła rosyjska mimo sankcji 3,5%, wyobraźcie sobie, w zeszłym roku. I wydaje mi się, że to nie jest propaganda. Płace wzrosły dzięki temu. W zbrojeniówce, słuchajcie, płace wzrosły 2,5 razy. Bezrobocie zmniejszyło się do nieco ponad 2%. Więc z tego punktu widzenia, wow, Putin ma duże poparcie, może nie takie, jak sobie tam narysował w tych wyborach, ale realnie spore. No i Rosja jest jakby była pod jakimś takim gazem oszałamiającym. Z mojego punktu widzenia, no to jest takie, Ja putinowska Rosja mnie niczym nie zaskakuje, tak? Putin to dla mnie kagiebista, który ma krew na rękach i tyle. Społeczeństwo rosyjskie obserwuję od lat 90. Widzę, jak się zmienia w złą stronę, ale mam nadzieję, że coś się jeszcze zmieni. No i trzeci wymiar Rosji, taki najbardziej bolesny dla mnie. Ja tam mieszkałem trochę czasu. Miałem mnóstwo przyjaciół. Ta książka jest o moich przyjaciołach. Stolik z widokiem na Kreml opisuje naszą ulubioną kawiarnię, moją kuchnię, w której, że tak powiem, piliśmy nie tylko soczki owocowe. Nasz ulubiony klub, w którym się spotykaliśmy. To była jakby moja Rosja. Moja Rosja, moja najfajniejsza Rosja spotykała się u mnie w kuchni na Kutuzowskim prospekcie. I przerażające jest to, że większość z tych przyjaciół byłych została tam i kiedy byłem w Buczy, kiedy moje teksty też były tłumaczone przez Radio Swoboda na język rosyjski, więc wszyscy je mogli przeczytać, w zasadzie tylko jedna osoba do mnie zadzwoniła, żeby zapytać, co się ze mną dzieje i żeby zapytać mnie o szczegóły tego, co widzę i opisuję. I to był to, wiesz, to milczenie to był dla mnie coś takiego, wiesz, nie chcę powiedzieć, że równie wstrząsające jak te, wiesz, ciała, ale no może tak, mniej więcej na tym poziomie, bo pomyślałem sobie, że jak to opiszę, to natychmiast zaczną z Moskwy dzwonić do mnie moi kumple, moje koleżanki, stary, co się dzieje, co tam się wyrabia, nie, nic, cisza. Tak jakby odwracali głowę.
Musimy kończyć. Ostatnie pytanie i poprosimy o szybką odpowiedź. Gdzie teraz cię będzie niosło?
No, na wojnę.
No dobrze. Paweł Reszka był naszym gościem, korespondent wojenny, reporter. Bardzo ci dziękujemy.
Dziękuję za zaproszenie.
Dzięki Super wielkie. Radio.
Dzięki.
Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.